A teraz czas na kolejną rozmowę, na naszą kolejną gościnę. Tym razem łączymy się z Jolantą Kozak, tłumaczką prozy i poezji z języka angielskiego, znaną m.in. z przykładów powieści Kurta Vonneguta oraz tłumaczenia twórczości naszego dzisiejszego bohatera, czyli Davida Fostera Wallace'a. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem o Wallace'a dopytać i oczywiście będziemy sobie wokół niego i jego twórczości krążyć, ale może zacznę od takiego pani doświadczenia dotyczącego właśnie poznania tej twórczości. Jak pani w ogóle trafiła na jego książki?
Trafiłam przypadkiem, czyli z konieczności, ponieważ uważam, że przypadki są koniecznościami wyższego rzędu. I tak się stało, że pewna osoba, pewien poeta i wydawca zaproponował mi do wyboru tłumaczenie dwóch książek autora, którego nazwisko absolutnie nic mi nie mówiło. To był koniec lat 90. i czy początek 2000, jakoś tak. I przeczytałam te książki dwie. To były krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi, a druga The Broom of the System, czyli pierwsza i jedna z ostatnich książek Wallace'a. No oczywiście krótkie wywiady jako książka dojrzalsza tego autora wydały mi się znacznie ciekawsze, chociaż teraz doceniam również tę pierwszą książkę i zdecydowałam się zrobić krótkie wywiady. I przetłumaczyłam je z wielkim zachwytem i z wielką pasją dość szybko, po czym okazało się, że niestety wydawca, chociaż miał świetne chęci, splajtował i ja zostałam nagle z gotowym tekstem, z którym potem tułałam się po wydawnictwach przez prawie 5 lat. Nikt nie był zainteresowany autorem, którego nazwisko nic nikomu nie mówiło. I nagle postanowiłam pokazać tę książkę wydawnictwu wcale niemałemu i liczącemu się, licząc na to, że też będzie odmowa, czyli WAB. No i WAB po 2 dniach mi powiedziało, wydajemy to natychmiast. Mhm. I tak się właśnie stało.
Pani mówi, że autor być może wtedy w Polsce nieznany, nikt o nim nie słyszał, natomiast chyba ważny dla literatury amerykańskiej. Gdybyśmy mogli sobie tak pokrótce właśnie scharakteryzować twórczość Wallace'a, bo zapewne też nie wszyscy mieli okazję do niego sięgnąć, a myślę, że warto to zrobić.
Wallace jest w Stanach właściwie od pierwszej swojej książki postacią kultową. Oczywiście bardziej w kręgach akademickich i w kręgach literackich, bo to nie jest literatura łatwa ani popularna. Natomiast w momencie, gdy została wydana jego książka, która zresztą była jego pracą licencjacką na koniec nauki w college'u, to był College Amherst w roku 87, miał wtedy 25 lat i ta powieść pod tytułem The Broom of the System, o tym tytule możemy później mówić, on brzmi dziwnie, jest zaczerpnięty z biografii Wallace'a. W każdym razie ta książka wyszła i stała się od razu przebojem. I od razu nazwisko Wallace'a zostało, że tak powiem, wymieniane było razem z takimi autorami jak Jonathan Franzen, dziś bardzo w Polsce już znany, jak Jeffrey Eugenides, jak George Saunders, też coraz lepiej znany dzięki przekładom, czy John Folman. Więc tak zwani postmoderniści, którzy przyszli po Pynchonie i po DeLillo. Tak go można umiejscowić w historii literatury najnowszej.
No właśnie, zastanawiałem się nad tym, jak tutaj Wallace'a scharakteryzować pod kątem właśnie jakiegoś gatunku, czy też w ogóle da się to zrobić, bo czytając jego biografię, która już niedługo na polskich półkach zagości, tam pisało się o tym, że wpływy Thomasa Pynchona były znamienne, że DeLillo też się pojawiał wśród jego takich inspiracji.
DeLillo był mistrzem jego, nie w sensie może literackim, ile w sensie autorytetu takiego literackiego i moralnego. Wallace się generalnie na nikim specjalnie nie wzorował. Po prostu wyrósł z pewnej generacji, z generacji ironistów, właśnie tych postmodernistów, bardzo inteligentnych, bardzo błyskotliwych pisarzy, którzy w sposób uszczypliwy i bardzo niechętny temu zjawisku przedstawiali właśnie zjawisko współczesnej sobie Ameryki. I Wallace doskonale się tutaj spisał, jeśli chodzi o pisanie jako autor Broom of the System. Natomiast po wydaniu swojej drugiej książki, czyli Girl with Curious Hair, to jest ciekawy tytuł, znowu u niego same ciekawe tytuły, postanowił, że zrywa z tą tradycją ironii, z tą tradycją zgryźliwości. W jednym z wywiadów, których udzielił w roku 93, powiedział: zauważam u siebie i innych młodych pisarzy desperackie pragnienie dawania przyjemności, sprzężone z rodzajem wrogości wobec czytelnika. Po swoich osobistych doświadczeniach, które były doświadczeniami depresji dręczącej go w wczesnej młodości do końca życia, zakończonego samobójstwem, Wallace jakby po tym pierwszym dużym szpitalnym też doświadczeniu depresji postanowił być szczery wobec siebie, szczery wobec ludzi i bezpośredni wobec życia. Postawił na tak zwane jednoznaczne mówienie, czyli bez ironii, bez cudzysłowów, i ogłosił się jako apostoł szczerości. Mhm. I powiedział o sobie: koniec z ironią i dystansem, uczestnictwo zamiast oglądactwa, zaangażowanie, a może nawet tam, gdzie to możliwe, nadzieja odkupienia. To jest już Infinite Jest. Mm-hmm. To wszystko znajdujemy w Infinite Jest, które po polsku wyjdzie, o ile wiem, w lipcu, pod tytułem Niewyczerpany żart, i właśnie będzie o tym z nadzieją odkupienia włącznie.
To może porozmawiajmy chwilkę o tej książce, bo to jest takie opus magnum Wallace'a, właściwie taki tytuł, który niesie za sobą pewną legendę, bo raz związane jest to z objętością tej książki, czyli ponad 1000-stronnicowe tomiszcze. Książka zapewne bardzo skomplikowana i na poziomie narracji języka, no a do tego wszystkiego ciągnie się za tą książką no, historia żmudnej redakcji, no i próby w ogóle wydania tego w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, co to za książka?
To jest książka niestreszczalna. To jest tak jak Wallace'a zresztą. On pisał opowieści niestreszczalne i sam o swoich utworach mówił: ja piszę scenariusze do wydarzeń, które nigdy się nie wydarzają. Czyli organizował scenę, wstawiał na tę scenę postaci bardzo dokładnie scharakteryzowane i doprowadzał do punktu jakiejś kulminacji, po której nie następowało to, czego czytelnik normalnie oczekuje, to znaczy jak to się skończyło. I taki jest między innymi Infinite Jest. Tu chodzi o opisanie świata, a nie o przedstawienie jakiejś jednej pasjonującej historii. W Infinite Jest jest bardzo dużo wątków autobiograficznych. Sam Wallace właściwie zamknął siebie w dwóch postaciach, które w tej książce występują. Jedną jest bohater, z którym się spotykamy w pierwszej części książki i potem towarzyszy nam przez cały czas. Jest to Hal Incandenza, młody chłopiec, który uczy się w elitarnej akademii tenisowej tak zwanej, czyli szkole od podstawówki, no od najmłodszych nawet dzieci, do klasy maturalnej, która głównie stawia na sport, a konkretnie na tenisa. Natomiast wszystkie inne przedmioty traktowane są per noga, no jak to w szkołach sportowych. Mhm. A kończy się ta książka z drugim bohaterem i ten bohater jakby następuje przeistoczenie. To jest właściwie cecha literatury romantycznej i myślę, że Wallace ze swoim nowym programem, który w tym wspomnianym przeze mnie wywiadzie ogłosił, właśnie jakby anachronicznie przeszedł na pozycję romantyków klasycznych, tych z XIX wieku, którzy uważali, że miłość, a zwłaszcza śmierć z miłości i jeszcze śmierć za społeczność, to jest największe, co człowiek może w życiu osiągnąć i najpiękniejsze. I tak się dzieje w Infinite Jest. Pojawia się bohater w tak zwanym domu przejściowym, domu dla byłych narkomanów i ludzi uzależnionych od alkoholu. Nie wiem, czemu nie powiedziałam alkoholików. Właśnie tak. W tym domu pojawia się taki człowiek, który kiedyś był pacjentem, a teraz jest pracownikiem tego domu. I on w zupełnie absurdalnie wynikłej bójce, o której tutaj nie będę się rozgadywać, broni swoich ludzi, ludzi, za których czuje się odpowiedzialny. No i kończy się to źle dla niego. Nie będę zdradzać puenty. Nie wiemy, czy Don Gately umarł, bo u Wallace'a nigdy nic nie wiadomo, co się stało z bohaterami. Mhm. Ale gdzieś po drodze te dwie postacie się na siebie nakładają i z tego niedojrzałego właśnie inspe tenisisty, który planuje dla siebie jakąś wielką karierę, ale jednocześnie jest uwikłany w narkotyki, w bardzo trudną sytuację rodzinną, no to istny Wallace. Nagle powstaje człowiek, który jest samoświadomy. Samoświadomość to słowo klucz do Wallace'a w ogóle. Samoświadomość, która nie tylko daje wiedzę o sobie, ale jest też strasznie przeszkadzająca. przeszkadza w sytuacji kontaktu ze całym światem, ponieważ człowiek jakby sam sobie staje na przeszkodzie. I przekształca się bohater Hal w bohatera von Gaetiego. Staje się zupełnie kimś innym, kimś, kogo już nie interesują osobiste sukcesy, kogo interesują inni ludzie, czyli pojawia się element buddyjskiego współczucia i z tym elementem książka się zamyka bardzo pięknie i bardzo ciekawie. Ale oczywiście ja to bardzo spłaszczam, ponieważ jest to tak rozgadana literatura i tak we wszystkie strony możliwe rozgadana, że ogarnięcie jej mnie się udało dopiero za trzecią lekturą.
Tematy, o których pani powiedziała, obecne w literaturze Wallace'a, w jego twórczości, no to właśnie między innymi wątki autobiograficzne, tutaj ten tenis wspomniany, to na pewno uzależnienie również, ale pani również wspomniała, że on charakteryzował w jakiś sposób Amerykę tamtego czasu, amerykańską popkulturę, media wszechobecne w tamtym czasie. Właśnie gdybyśmy mogli sobie troszkę o tych tematach dręczących Wallace'a porozmawiać.
To znaczy myślę, że oczywiście do tego możemy dojść, natomiast właściwie o popkulturze to już jest poza etapem, kiedy on krytykował popkulturę amerykańską i w ogóle styl życia amerykańskiego, kiedy pisał Infinite Jest. Tu już bardziej interesowały go sprawy ludzkie i metafizyczne. Zresztą napisał, uważam, że literatura, która nie bada, co to dzisiaj znaczy być ludzkim, nie jest dobrą sztuką. I to go zajmowało w Infinite Jest. Natomiast wcześniej rzeczywiście wszędzie znajdziemy ten motyw kultury amerykańskiej, która jest infantylna, podlizująca się odbiorcom, ale podlizująca się w sposób hipokrytyczny, fałszywy, ponieważ próbuje od niej coś uzyskać, najczęściej pieniądze oczywiście i zaangażowanie i ogłupienie, na którym zdaniem Wallace'a tej kulturze zależy. I to mamy w Rzekomo fajnej rzeczy, gdzie jest mowa o festynach, o turniejach tenisowych, o wycieczce wielkim liniowcem rejsowym, gdzie ludzie nie schodzą z pokładu, ale oczywiście tam się toczy jakby całe takie niby życie. W krótkich wywiadach z paskudnymi ludźmi już jest to przejście, to już jest książka napisana po Infinite Jest. Ja cały czas używam tego amerykańskiego tytułu. Jeszcze się sama do swojego nie przyzwyczaiłam, przepraszam. I w krótkich wywiadach on już pisze o tych sprawach człowieczych bardziej niż społecznych. Ale rzeczywiście w Rzekomo fajnej rzeczy, w niepamięci, w The Broom of the System bardzo jest skrytykowana telewizja, cały rynek masowy i właśnie infantylizm kultury amerykańskiej.
Wymieniła pani te tytuły. Wydawać by się mogło, a nawet nie wydawać by się mogło, to fakt, że był bardzo wszechstronnym też literatem, bo z jednej strony powieści, o których wspominaliśmy, opowiadania, też literatura faktu, więc Wallace tutaj chyba bardzo różne rejony eksplorował w trakcie swojej twórczości.
Tak, to był wielki umysł. On nie tylko interesował się literaturą i humanistyką w ogóle. Już od koledżu studiował zarówno literaturę angielską, jak i filozofię równolegle. I dyplom z obu tych dziedzin uzyskał z adnotacją magna cum laude, czyli naprawdę był świetny. Plus to, co chyba już powiedziałam, że jego pracą licencjacką była właśnie pierwsza powieść, The Broom of the System. To przedstawił jako pracę i to się natychmiast stało przebojem. Więc niezmiernie zdolny człowiek. Zdolny również w kierunkach, w naukach ścisłych, zwłaszcza w matematyce, a zwłaszcza w abstrakcji matematycznej, w problemach matematycznych. Interesował go, a bardzo nawet pasjonował problem nieskończoności. I w roku 2003 wyszła jego książka matematyczna pod tytułem Everything and More, czyli wszystko i więcej, wszystko i jeszcze trochę. I to jest książka półbiograficzna, opisująca życie Georga Cantora, matematyka, a pół ściśle matematyczna, bardzo już subtelna w sensie matematycznym. Czyli tego już zwykły tłumacz chyba by się nie podjął. Ja w każdym razie pewnie nie. Cantor go interesował jako matematyk i jako postać, ponieważ Cantor chorował psychicznie. I to podobnie jak Wallace. Cantor chorował na chorobę, która za jego czasów się nazywała psychoza maniakalno-depresyjna, a za czasów Wallace'a już choroba afektywna dwubiegunowa. I prawdopodobnie sam Wallace właśnie na tę chorobę cierpiał, bo to były co 5 lat było zapadnięcie się w depresję, a w tych okresach między depresjami były erupcje działalności. Najpierw grał w futbol jeszcze jako mały chłopiec, później przez 5 lat intensywnie w tenisa, a potem po kolejnej fali depresyjnej przez 5 lat intensywnie pisał. Więc bardzo to takie charakterystyczne dla tej choroby. I pisał o Kantorze, że nie myślmy, że Kantor zachorował psychicznie z powodu nieskończoności, ponieważ takie panowało przekonanie ogólne, że to był tak zwany piękny umysł, który nie wytrzymał abstrakcji, z którą się mierzył. A Wallace mówi, że nie, że to, co jest w matematyce najpiękniejsze, i na przykład właśnie to, że można badać nieskończoność, jest cudownie uzdrawiające, cudownie ożywiające. Choroba jest chorobą, a nasze zderzenia z aporiami myśli są czymś zawsze bardzo pięknym i owocnym.
Wspomniała pani o chorobie Wallace'a i tutaj moglibyśmy sobie przejść do jego biografii, która już niedługo na polskim rynku się ukaże, bo ja mam wrażenie, że to bardzo gorzka historia, w której w zasadzie ta twórczość była okupiona okropnym bólem. Nie wiem, czy pani również miała takie wrażenie i czy biografia Wallace'a pozwala nam jakoś lepiej zrozumieć jego i jego twórczość. Nie wiem, jak pani sądzi.
On był tak zwaną osobowością wysoko wrażliwą, teraz się mówi. Po prostu nadwrażliwcem. Strasznie się bał różnych rzeczy. Miał od dzieciństwa stany lękowe. Bał się wszystkich insektów. Wszystkich, nie tylko pająków. Panicznie. Bał się latać samolotem. Bał się wchodzić do wody. Po prostu generalnie bał się życia. Jego siostra mówiła, że jest chory na życie, a on sam, mając lat 11 czy 12, w swoim pokoju powiesił wycięte zdjęcie Franza Kafki z podpisem, który akurat był tytułem artykułu, z którego wycinał z gazety. Chorobą było samo życie. The disease was life itself. I w tym duchu jak gdyby cały czas żył. Chciał pomalować swój pokój na czarno, miał takie różne pomysły, no takie klasycznie młodzieńczo-depresyjne. I potem ta depresja wracała. W okresach między depresjami, których nienawidził tych depresji, bał się strasznie szaleństwa. Bronił się przed nim jak mógł, właśnie aktywnością fizyczną, ćwiczeniami, chodził na siłownię. No, próbował też uciekać w narkotyki, ale właściwie zaprzyjaźnił się tylko z marihuaną, która mu zresztą towarzyszyła do końca życia. I jego bohater, o którym wspomniałam, bohater Infinite Jest, ten młody tenisista, też od 11 roku życia zażywa marihuanę. Możemy się dziwić, jak to się stało, że 11-letnie dziecko pali regularnie marihuanę, a rodzice nic. Ale takich miał Wallace rodziców. On miał bardzo dziwne relacje rodzinne. I nie dziwne w sposób, który nam się od razu kojarzą, że może go bili albo w jakiś sposób traktowali źle. Nie, wprost przeciwnie. Traktowali go arcydobrze. On się urodził w 1962 roku, a kiedy miał już kilka lat i tej samoświadomości nabywał, to już były czasy hipisowskie. Czasy dzieci kwiatów w Stanach Zjednoczonych. Bardzo silny ruch i rodzice byli oboje akademikami i bardzo jakby ta ideologia była dla nich normalnym czymś, tak jak zapanowała na uniwersytetach amerykańskich wtedy w ogóle. Ojciec był filozofem, zupełnie żyjącym w swoim świecie, a matka była językoznawczynią, wybitną lingwistką w swojej dziedzinie i specjalistką od składni angielskiej. Wallace mówi o swoim dzieciństwie tak. Myśmy się w domu porozumiewali wyłącznie żarcikami, dowcipami i zagadkami logicznymi. To był dom intelektualistów. I nigdy się nie rozmawiało o sprawach poważnych. I powiedział też jeszcze w którymś wywiadzie, to było świetne, kiedy byliśmy dziećmi, bo cały czas była zabawa i wygłupy. Natomiast kiedy człowiek był już troszkę większy i chciał porozmawiać poważnie, to się po prostu nie dawało.
Na tym polega też chyba właśnie tragedia tej postaci, ale chciałem wrócić jeszcze na chwilkę do samej tej twórczości, a przede wszystkim do pani doświadczenia. To znaczy, Wallace wydaje się bardzo trudnym. Wręcz czasem niektórzy twierdzili, że nieprzekładalnym autorem. Chciałem właśnie zapytać o to, czym ta proza, czym ta twórczość, czym ta literatura wyróżniała się na tle innych być może twórczości tego okresu, na poziomie też językowym, bo pani z tą materią no, musiała się mierzyć już niejednokrotnie.
Po Infinite Jest właściwie nie wyobrażam sobie niczego trudniejszego. To najtrudniejsza książka, z jaką miałam dotychczas do czynienia. No może ta o Kantorze, może to Everything and More jeszcze bardziej by mnie rzuciło na kolana. Ale Infinite Jest nauczył mnie wielkiej pokory i tego, że trzeba do książki przystępować wielokrotnie i z różnych stron. Jak już mówiłam, ja dopiero przy trzeciej lekturze zobaczyłam tę książkę jako całość. Ona mi się rozsypywała w rękach i ona taka ma być. Wallace o tej książce mówił, mnie się ta książka śni i śni mi się w postaci pięknego witrażu, który został strzaskany i mam do dyspozycji tylko jego odłamki. I takie jest wrażenie, kiedy się tę książkę bierze pierwszy raz do ręki. Ona wymaga olbrzymiej cierpliwości. Ale ta cierpliwość zostaje stokrotnie nagrodzona, bo nagle widzimy jej krystaliczną wprost konstrukcję i prostotę, kiedy spojrzymy na nią z lotu ptaka, kiedy ja ją zobaczyłam jak fraktal, nagle z takiej dużej odległości, zobaczyłam ten kształt, który wszystko trzyma. I kiedy się zobaczy kształt, który wszystko trzyma, to wszystko w środku zaczyna się między sobą układać. Tak to właśnie jest. Postacie biegają po tej książce. W postaci jest, ktoś wyliczył około 300. Które się tam pojawiają. Oczywiście nie wszystkie są równie ważne. Niemniej jednak on ogarnął taki świat literacki. Ogarnął 300 postaci, które mu się nie myliły z imienia, z nazwiska i z tego, co już zrobiły, a co jeszcze mają do zrobienia. No i są te postaci główne oczywiście. Pojawia się matka, pojawia się ojciec, ale to wszystko się pojawia w dziwnych, niespodziewanych momentach i jest bardzo przeplatane. Dla uproszczenia mogę powiedzieć, że tam są trzy główne wątki w Infinite Jest. Jest wątek Akademii Tenisowej, jest wątek domu przejściowego dla alkoholików i narkomanów i jest wątek szpiegowski. Dwóch szpiegów, karykaturalnych zresztą, którzy się spotykają na wysokim występie skalnym. Ale żeby dojść do takiego widzenia prostego tej całej konfiguracji, trzeba naprawdę przeczytać mnóstwo stron, ponieważ Wallace nas zwodzi. To jest jak chodzenie po labiryncie. Wchodzimy ciągle w ścieżki, które nie prowadzą do celu, ale są bardzo pasjonujące same w sobie. I chce się do nich dojść do końca. Tylko, że ten koniec to jest znowu jakieś wejście w następną alejkę i tak krążymy i krążymy. Natomiast gdy się wzniesiemy nad ten labirynt słów, to całość widać. Więc praca nad tą książką była długa między innymi dlatego, że ja tak długo jakby do tej całości, do zrozumienia całości, ujrzenia całości dochodziłam. Ma długie zdania. To jest Wallace, z tego słynął oczywiście, ale wielu autorów amerykańskich, od Faulknera począwszy, poprzez Philipa Rotha, też miało długie i skomplikowane i takie ekwilibrystyczne zdania. No takie, żeby pokazać, że gramatyka angielska jest niezmiernie plastyczna i wiele można z niej wycisnąć. Wallace też ma te długie zdania, ale one dlatego są takie rozbudowane i pełne słów, że jego sposób pisania polegał na tym, że on się starał odzwierciedlać bieg myśli, nie syntetyzować myśli, co normalnie robimy w mowie i w piśmie, tylko odzwierciedlić jej bieg. Starał się pisać jak najszybciej, żeby ręka nadążała za myślą. Więc żeby pisać wolniej i troszkę się dyscyplinować, postanowił, że będzie pisał ręcznie. On wszystkie swoje książki, z Infinite Jest włącznie, pisał ręcznie na takich żółtych notesach wielkoformatowych. Takie, kto był w Anglii albo w Stanach, to wie, o co chodzi. Takie olbrzymie notesy. I dopiero wieczorami, bo pisał z rana zawsze, pracował rano, wieczorami wpisywał do komputera to, co rano napisał ręcznie. Więc też można powiedzieć typ benedyktyński.
Dziękuję bardzo za tą pigułkę wiedzy o Davidzie Fosterze Wallace'ie. Dziękuję za to poranne spotkanie. Chciałbym na koniec tylko właśnie może dokonać takiej krótkiej zapowiedzi, bo z jednej strony biografia, z drugiej strony właśnie ta powieść Wallace'a. Gdybyśmy mogli zapowiedzieć, kiedy na rynku?
Z tego, co ja wiem od wydawnictwa, biografia D.T. Maxa, tak się nazywa autor biografii. Sama biografia nazywa się Każda historia miłosna jest historią o duchach. Życie Davida Fostera Wallace'a. To wyjdzie już w maju. Natomiast książka pod polskim tytułem Niewyczerpany żart, czyli Infinite Jest, ukaże się w lipcu. To jest wydawnictwo WAB warszawskie. WAB.
Więc zachęcamy. Kilka książek Davida Fostera Wallace'a już na polskim rynku mamy. Są one dostępne i zachęcamy oczywiście do ich przeczytania, czyli Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi, Niepamięć, rzekomo fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię. To między innymi te tytuły, które w Polsce się ukazały. No i zachęcamy do właśnie oczekiwania na kolejne. Jolanta Kozak była gościnią audycji Off-On w Off Radio Kraków. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzięki.